Druga połowa 1940 roku to dla Szwedów początek trudnej polityki z Niemcami, opartej na wymuszonych ustępstwach. Po upadku Francji w Sztokholmie nadal panował niepokój i rozczarowanie w stosunku do aliantów, ale z drugiej strony działania zbrojne w końcu przeniosły się poza Skandynawię. Niemcy zajęli Danię i Norwegię, więc Szwecja stała się jedynym krajem w Skandynawii, który nie jest pod hitlerowską okupacją. Szwedzi obrali więc taktykę opartą na grze na zwłokę i wymuszonych ustępstwach. Bronili się przed podpisaniem paktu stalowego lub paktu antykominternowskiego. Wszem wobec podkreślali neutralność. Krótko po klęsce Francji, Szwedzi podpisali z Rzeszą nowe układy handlowe. Rok później zakładano ich zintensyfikowanie do takiego stopnia, że Szwedzi mogli czuć się uzależnieni gospodarczo od Niemiec. Rudy żelaza znów tonami miały spływać do Rzeszy. Specjalista z zakresu dziejów Skandynawii, Tadeusz Konecki, pisał: towary z Niemiec i okupowanych przez nie krajów stanowiły 50% szwedzkiego importu w 1940 roku i prawie 70% w 1941. Oprócz węgla kamiennego, surowców, wyrobów walcowanych oraz chemikaliów, Szwecja importowała z Niemiec również broń, czołgi, działa przeciwlotnicze, samoloty. Niemcy wymogli natomiast na Szwecji zobowiązanie dotyczące dostaw broni, zwłaszcza dział produkcji Boforsa, do obrony Norwegii, Holandii i innych obszarów okupowanych. Wzrost obrotów towarowych między Szwecją a Niemcami odgrywał istotną rolę w rezygnacji hitlerowskich przywódców z okupacji Szwecji. Przez nią usiłowano załatwić niektóre problemy polityczne, na przykład wpłynąć na Wielką Brytanię, by zawarła pokój z Niemcami. To ostatnie zagadnienie przedstawia się nad wyraz interesująco. Osobą, która angażowała Szwedów do przekonywania Brytyjczyków do pokoju, był oczywiście Hermann Göring. W lipcu 1940 roku nawiązał kontakt z niejakim Knutem Bondem. Ten tajemniczy zwolennik porozumienia z Rzeszą udał się nawet z poparciem marszałka Rzeszy do Londynu, by porozmawiać z ministrem Halifaxem. W trakcie rozmowy lord argumentował, że pokój będzie możliwy tylko wtedy, gdy Niemcy odbudują państwo polskie oraz stworzą jakąś bliżej nieokreśloną formę swobody dla Czechów. Gdy Hermann Göring dowiedział się o tych dwóch podstawowych warunkach Brytyjczyków, udał się do Hitlera. Marszałek Rzeszy wspominał: poszedłem do Führera i zrelacjonowałem przebieg wizyty Bondego w Londynie. Kiedy powiedziałem o propozycjach lorda Halifaxa, Hitler odparł: rodzaj państwa polskiego, o tym jeszcze można porozmawiać, ale więcej swobód dla Czechów, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Choć Norwegia była już zajęta przez Niemców, to ci nadal kierowali do Szwedów swoje żądania co do tranzytu wojsk, sprzętu i, co służyło tylko kurtuazyjnej dyplomacji, żywności dla ludności norweskiej. Rząd premiera Hanssona obradował nad tymi żądaniami w obliczu upadku Francji. To czas, gdy po Europie krąży opinia o niezwyciężonym Wehrmachcie. Obrady były burzliwe, ale premier Hansson przerwał spory i wyznał zgromadzonym, że teraz Szwecja jest politycznie i ekonomicznie uzależniona od Niemiec. To mogło oznaczać tylko jedno – kolejne ustępstwa. Szwedzi wyrazili zgodę na tranzyt paru tysięcy żołnierzy oraz tysięcy, jak to określono w porozumieniu, urlopowiczów. W zamian Szwedzi otrzymali zgodę Rzeszy na zakup broni z Niemiec. Postanowienia weszły w życie, protesty Wielkiej Brytanii oraz emigracyjnego rządu norweskiego na niewiele się zdały i były tu czysto symboliczne. Szwecja powoli i stopniowo wpadała w sidła Niemiec. Czy w tym momencie możemy mówić o państwie neutralnym? Niestety nie. Tym bardziej, że to szwedzkie dostawy surowców napędzały machinę wojenną Rzeszy. Dr Tadeusz Konecki pisał: szwedzki przemysł otrzymywał z Niemiec coraz to nowe zamówienia. Szwedzka stal najlepiej nadawała się na śmigła samolotów i lufy szybkostrzelnych dział, a szwedzkie łożyska kulkowe były wprost niezastąpione. Na żądanie Niemiec szwedzka marynarka zaminowała swe wody terytorialne na Bałtyku, by uniemożliwić przedostanie się na ten akwen angielskich okrętów podwodnych. A szwedzkie radiostacje zmieniały godziny audycji radiowych na falach krótkich, by utrudnić orientację w porze nocnej angielskim lotnikom. Nic dziwnego, że Hitler w końcu wypalił o przyszłości Szwecji w narodowo-socjalistycznej Europie. Ale Szwecja odmawiała podpisania któregoś z paktów sojuszniczych z Niemcami i nadal określała siebie jako neutralna. We wrześniu miały tam miejsce wybory parlamentarne. Ich wynik to tylko kropka nad i w zakresie poparcia, jakie szwedzkie społeczeństwo udzieliło działaniom Per Albina Hanssona. Socjaldemokraci otrzymali ponad 50% głosów. To pierwsze wybory, gdzie szwedzka socjaldemokratyczna partia robotnicza otrzymała aż tak duże poparcie. Za nimi uplasowała się między innymi nacjonalistyczna partia prawicy z 18% poparciem oraz ugrupowania Związek Chłopski oraz Liberałowie z wynikiem każde po 12%. Wybory te były triumfem osobistym i politycznym premiera Hanssona, któremu zaufał szwedzki naród w nieznanym wcześniej wymiarze. Ale premier za chwilę znów stanie przed kolejnym wyzwaniem, gdy w czerwcu 1941 roku rozpocznie się Operacja Barbarossa. Należy sobie w tym miejscu uświadomić, jakie plany i wizje miał w stosunku do Szwecji Hitler i jego ideolodzy. Szwecja to przecież kraj w Skandynawii, a zatem kwintesencja rasy aryjskiej. Ta nordycka część populacji uznawana była przez nazistów jako najbardziej wartościowa. W przyszłej, jak mawiał Hitler, nowej Europie, III Rzesza widziała w Szwecji rolę sojuszniczego państwa, które posiadałoby armię wzorowaną na Wehrmachcie i podporządkowaną niemieckiemu naczelnemu dowództwu. Szwecja miałaby być częścią kontrolowanego przez Rzeszę Północnoeuropejskiego Stowarzyszenia z pozorną tylko suwerennością. Na razie jednak sytuacja wyglądała inaczej. W Szwecji rządzili znienawidzeni przez Hitlera socjaldemokraci z potężnym poparciem szwedzkiego społeczeństwa. Sam plan ataku Niemiec na ZSRR nie był dla Sztokholmu zaskoczeniem. Wiedziano o nim już na miesiące przed rozpoczęciem operacji. Wynikało to z tego, że oddział szyfrów szwedzkiego sztabu generalnego przechwycił wiele informacji na temat przygotowań uderzenia z północy. Co ciekawe, szwedzcy generałowie, jak na przykład Axel Rappe, nieoczekiwanie niemieckim planom zaczęli sprzyjać. Rappe w styczniu 1941 roku odwiedził nawet Finlandię i planował rozlokować tam dwie szwedzkie dywizje, które uderzyłyby na Związek Sowiecki wraz z Finami. Uznał, że w konflikcie niemiecko-sowieckim Szwecja nie będzie mogła być obojętna i zostanie przez Niemców zmuszona do podjęcia działań. Dlatego już zawczasu generał Rappe zaczął przekonywać naczelnego dowódcę armii Olafa Tornela do tego, aby poparł jego koncepcję współdziałania z Rzeszą przeciwko ZSRR. Tornel opierał się, ale w końcu się zgodził. 21 kwietnia generał przedstawił premierowi koncepcję udziału Szwecji u boku Niemiec w nadchodzącej wojnie. Podczas spotkania Tornel argumentował, że Szwecja nie będzie w stanie utrzymać neutralności, gdy u jej granic toczyć się będzie tak wielki konflikt. Dlatego podczas spotkania z premierem mówił: troska o przyszły prestiż i sytuację Szwecji w północnej Europie sprawia, że nasze przygotowania do uczestnictwa w wojnie przeciwko ZSRR muszą być prowadzone na tyle efektywnie, na ile to możliwe. Przypomnijmy, że dyskusja trwa w momencie, gdy Niemcy nie zdążyli jeszcze o nic poprosić. Ostatecznie premier wraz z rządem i generalicją wyraził aprobatę co do czterech najważniejszych spraw. Ułatwień tranzytowych dla Niemców, zgody na formowanie szwedzkich sił ochotniczych w Finlandii, udzielenie Finlandii pomocy materialnej i wreszcie wsparcie szwedzkiego przemysłu w eksploatacji złóż na terenie ZSRR. Nic dziwnego, że Niemcy odczytali szwedzkie pomysły jako pozytywny objaw, że ten kraj uda się ostatecznie wciągnąć do wojny. W międzyczasie III Rzesza stała się najważniejszym partnerem gospodarczym Szwecji. Między czerwcem 1940 roku a czerwcem roku 1941 wywóz szwedzkiej rudy żelaza wzrósł aż o 150%. I wreszcie nastał dzień niemieckiej inwazji na państwo Stalina. W tym miejscu warto powiedzieć, czy istniały w Szwecji ugrupowania skrajne, sympatyzujące z komunizmem lub nazizmem. Zacznijmy od tego, że obie te formacje stanowiły margines. Szwedzka Partia Komunistyczna w 1940 roku zdobyła 3% głosów, co dawało jej 3 deputowanych do parlamentu. Wieloletnim liderem komunistów był Sven Linderoth, poplecznik Stalina i członek międzynarodówki komunistycznej. W szwedzkim parlamencie będzie zasiadał aż do 1949 roku. O ile komuniści cieszyli się skromnym, niewielkim zainteresowaniem, tak szwedzcy naziści byli skrajnie niepopularni. Nie oznacza to jednak, że nie istnieli. Owszem, istnieli. Niekwestionowanym liderem tego marginesu był Birger Furugord, lekarz weterynarii z zawodu. Kontakty z Hitlerem czy Goebbelsem nawiązał jeszcze na początku lat 30., zanim NSDAP doszła do władzy. Przewodził szwedzkiej partii narodowo-socjalistycznej, a samego siebie określał mianem Riksledare. To szwedzki odpowiednik terminu Führer. Choć Furugord wizytował Niemcy wiele razy, to w Szwecji wielkiego autorytetu nie posiadał. Uważano go raczej za wariata, alkoholika, nadmiernie korzystającego z usług prostytutek. W 1936 roku jego partia osiągnęła fatalny wynik w wyborach i szwedzki Führer z polityką w zasadzie dał sobie spokój. Dziś jest on raczej ciekawostką, na temat której sporo w Szwecji ostatnio się pisze, choć żadnej istotnej roli nie odegrał. Szwedzi w odróżnieniu od wielu innych narodów Europy nie garnęli się też do służby w ochotniczych formacjach Waffen-SS. Niemcy potajemnie przez ambasadę w Sztokholmie organizowali werbunek, ale odzew był niewielki. Chris Bishop podaje, że po stronie Niemców mogło walczyć od 150 do 330 Szwedów. Większość z nich trafiła m.in. do dywizji pancernej SS Nordland. Dla Sztokholmu, jak wspominaliśmy, operacja Barbarossa zaskoczeniem nie była. Szwedów zaszokowało jednak coś innego. Otóż niespodziewanie Niemcy nagle podnieśli poprzeczkę żądań. Żądań w charakterze ultimatum. Niemcy domagali się zgody na przeloty swoich samolotów nad Szwecją oraz, między innymi, nieprzepuszczania sowieckich okrętów przez pola minowe na Bałtyku. Najgorsze dla Szwedów było jednak inne żądanie. To transport całej 163. Dywizji Piechoty z Oslo przez Szwecję do Finlandii. To już nie był transport sanitariuszy, ale całej dywizji, w tym wypadku ponad 15 tysięcy żołnierzy. Jakby tego było mało, Niemcy przy żądaniu tym dodali, że odmowa zostanie potraktowana jako wrogi akt wobec Rzeszy. Wśród Szwedów zaczęły się gorączkowe dyskusje. Sprawę przedłożono na komisjach rządowych, a następnie w całym Riksdagu. Ostro przeciwko niemieckim żądaniom najbardziej występowali dwaj socjaldemokraci. Esten Unden oraz Richard Sandler. Za optowała pozostała część rządu oraz prawica wraz z królem Gustawem V, który w parlamencie groził nawet abdykacją. W końcu szwedzki parlament zdecydował się na głosowanie. Napięcie sięgało zenitu, gdyż od tego głosowania zależała przyszłość Szwecji. Decyzją 72 głosów do 59 przyjęto niemieckie żądania. Skala ustępstw urosła więc do niebotycznych rozmiarów. Zadawano sobie pytanie, czy Szwecja nie stała się właśnie sojusznikiem III Rzeszy. Dywizja piechoty transportowana była przez Szwecję od 26 czerwca, a do Finlandii trafiła 15 lipca. Co więcej, w miejscowości Luleå znajdowały się magazyny Wehrmachtu i SS. Brytyjczycy i Sowieci protestowali. Szwedzi jedyne co mogli zrobić, to poinformować dyplomatów w Sztokholmie o tym, że ich kraj nie weźmie formalnie udziału w napaści na ZSRR. Pomimo, że Szwedzi niemieckie warunki przyjęli, to ryzyko hitlerowskiej inwazji na ich kraj nie minęło. Do dziś dyskutuje się, na ile Niemcy planowali zająć Szwecję jeszcze we wrześniu 1941 roku. Nawet jeśli by tak było, to plany te musieli porzucić ze względu na pogarszającą się sytuację na froncie wschodnim pod koniec roku. Największe zagrożenie dla Szwecji miało pojawić się w okolicach lutego 1942 roku. Minister spraw zagranicznych Szwecji Christian Ginter wspominał, że to właśnie wtedy Szwecja była najbardziej zagrożona przez III Rzeszę. Niemcy z inwazji jednak zrezygnowali, o ile w ogóle była ona brana serio pod uwagę. Dokumenty zdają się tego nie potwierdzać. W każdym razie Niemcy zdawali sobie sprawę, że walka ze Szwedami w obliczu jednoczesnej wojny ze Stalinem mogłaby skończyć się katastrofą. Szwedzi wykorzystali więc okazję. Na przełomie roku 41 i 42 znacznie zwiększyli wydatki na wojsko. Zaczęli też produkować własny sprzęt wojenny, a w marcu ogłoszono mobilizację. W lipcu Szwedzi zaczęli kontrolować niemieckie tranzyty oraz zablokowali możliwość przelatywania Luftwaffe nad terytorium kraju. Od tej pory żołnierze otrzymali rozkaz, by zestrzeliwać każdy obcy samolot. W prasie nasiliły się też antyniemieckie artykuły, opinia publiczna coraz śmielej sprzyjała aliantom. Coraz częściej pisano o ludobójstwie na okupowanych terenach. Dla Niemców tego było już za dużo. Uruchomili oni swoją antyszwedzką propagandę prasową, ale Hitler zdawał sobie sprawę, że teraz Szwecję można przycisnąć już tylko w jeden sposób – wojną, a ta nie wchodziła teraz w rachubę. Mimo skomplikowanej sytuacji na froncie, wiosną 1943 roku Niemcy w ścisłej tajemnicy opracowywali plan zajęcia Szwecji. Autorem jednego z nich był generał Rudolf Bammler. Tymczasem Szwedzi, dowodzeni przez generała Tornela, zmobilizowali aż 500 000 ludzi. Generał zapowiadał, że jakakolwiek napaść na kraj spotka się ze zbrojnym oporem. Z planami Rzeszy był jednak istotny problem. Wszystkie te akcje były bowiem uzależnione od powodzenia operacji Cytadela. Ale Niemcy na Łuku Kurskim przegrali i wszystkie dotychczasowe plany ataku na Szwecję stały się tylko pobożnym życzeniem. W Wówczas, o ile Niemcy przestali stanowić zagrożenie, to nową presję zaczęli wywierać alianci. Anglicy postawili Szwedom warunki i jednocześnie karmili ich rzekomo nadchodzącą aliancką inwazją na Norwegię. Anglicy domagali się od Szwedów uregulowania takich kwestii jak przerwanie niemieckich tranzytów oraz zablokowanie dalszych dostaw rud żelaza do Rzeszy. Per Albin Hansson zaakceptował te warunki. W lipcu 1943 roku Szwecja powoli trafiała do grona sympatyków koalicji antyhitlerowskiej, co było zgodne z nastrojami społeczeństwa, które być może aprobowało uległość wobec Niemiec, ale też komentowało zachowania rządu jako haniebne. Niemcy w odpowiedzi nie mogli nic zrobić. Joachim von Ribbentrop ograniczył się do powściągliwej wypowiedzi. Od tej pory Szwecję absorbować będą już nie tyle Niemcy, co sprawa Finlandii. A o tym możecie już nieco dowiedzieć się na kanale z innych filmów. Historia ta powoli dobiega końca. W ostatnich 2 latach wojny Szwedzi coraz bardziej oddalali się od Niemiec, a przybliżali do aliantów. Wspierali finansowo ruch oporu w Norwegii oraz Danii. Norwegowie, wprawdzie wdzięczni za tę pomoc, zdawali sobie sprawę z tego, jak Szwecja zachowała się na początku wojny. Nic dziwnego, że to właśnie w Oslo popularny był dowcip o następującej treści. Norwegia została zajęta w 2 miesiące, Dania w 1 dzień, a Szwecja w ciągu jednej rozmowy telefonicznej. Na rok 1945 Szwedzi nie podpisali nowej umowy handlowej z chylącą się ku upadkowi III Rzeszą. 7 maja 1945 roku Szwedzi zerwali dyplomatyczne stosunki z Niemcami. Polityka zachwianej neutralności przyniosła Szwedom efekt w postaci ocalonego państwa i narodu. Sprytne ruchy rządu ocaliły Sztokholm od wojny czy okupacji. To z pewnością zasługa m.in. Pera Albina Hanssona, który podejmował ryzykowne, dla wielu może nawet haniebne czy niepopularne decyzje, ale jednak zabezpieczające szwedzki naród przed wciągnięciem w wir wojny. Po latach sprawa uległości wobec Niemiec jest w Szwecji podnoszona dosyć często. Od kilku lat nie stanowi to żadnego tematu tabu, a szwedzcy historycy zdają sobie sprawę, że neutralność ich kraju podczas wojny nie była aż tak prawdziwa, jak mogłoby się wydawać. Tym materiałem kończymy cykl o Szwecji. Wielkie dzięki za wsparcie przez Patronite oraz wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.